Przemysław Spych. Fragment książki Wyobraź sobie. Zielona farba. Okna skrzynkowe to takie, które mają podwójne skrzydła. Najpierw otwierasz wewnętrzne, a potem zewnętrzne. W sumie 4 skrzydła były w jednym oknie. Skrzydła zewnętrzne często zamykane były za pomocą zwykłych haczyków. To dawny typ okien. W chłody, a zwłaszcza zimą, między skrzydła wewnętrzne i zewnętrzne wkładano koce, aby uszczelnić przewiewy. Latem wewnętrzne skrzydła można było wyjąć i schować. Każde skrzydło często miało 2 szyby, górną mniejszą i dolną większą. W kompletnym oknie było więc 8 szyb. A szyby te wprawiane były przy pomocy gwoździków i kitu szklarskiego. Kit z czasem pękał, wykruszał się i w końcu zostawały przyrdzewiałe gwoździki. Drewno w oknach malowano farbą, najczęściej białą lub brązową. Farba z czasem łuszczyła się i odpadała. Po latach drewno wyglądało jak przytarte. Miękkie słoje zachowywały kolor nadany przez farbę, a twarde, bardziej oporne dla farby, uwidaczniały naturalny kolor. Przy sprzątaniu, przy malowaniu albo przy otwieraniu szybka czasem pękała. Jeśli w samym narożniku pękała, to ubytek nierzadko zostawał. Takie skrzynkowe okna wstawiano w drewnianych domach, w starych drewnianych domach. Choć i obecnie można tego rodzaju okna cały czas spotkać, na przykład w śródmiejskich kamienicach. Jeśli wybierzesz się na Podlasie, za Białystok, za Supraśl jeszcze w stronę granicy białoruskiej i przez puszczę dotrzesz szosą do małej wioski Kruszyniany, zamieszkałej przez Tatarów, to odnajdziesz tam bez trudu meczet. Jest po lewej stronie drogi, za drzewami. Mały, drewniany meczet pomalowany na zielono. To dość charakterystyczny odcień zieleni. Zieleni starodawnych plastikowych kwiatów, starych plastikowych zabawek, najbardziej popularnej farby do malowania drewnianych ławek w parkach. Ten właśnie rodzaj okna, kolor i wymienione miejsce są łącznikiem z tym, co jest na pewnej fotografii wykonanej przez Jamesa Stanfielda w roku 1987 w Turcji. Muzułmańskie kobiety noszą przeróżne zwyczajowe stroje i okrycia głowy w zależności od regionu świata i doktryny religijnej. Począwszy od takich skrywających jedynie włosy i uszy, a skończywszy na takich zasłaniających absolutnie wszystko od stóp do głowy łącznie z oczami. Muzułmańskie dziewczynki także mają stosowne stroje. Wyobraź sobie białą chustę oplatającą głowę, zasłaniającą włosy, uszy i szyję. Na to założona jest czapka. Na fotografii jest muzułmańska dziewczynka. Myślę, że ma 4 lata. Może 5, ale nie więcej. Dookoła buzi i szyi nieskazitelnie biała chusta, a na główce czerwona czapka z przyszytymi w liniach połyskującymi drobnymi cekinami. Dziecko ma na sobie także kubraczek. Obszerny dość, ze sztruksu, ciemnozielony. Żeby był weselszy, to naszyte są na nim małe, różowe kwiatki z malutkimi białymi korelikami w środku. Kubraczek wygląda trochę jak łąka pełna stokrotek. I są jeszcze koraliki na szyi. Dłuższy sznur białych koralików złożony chyba na pół zdobi pierś dziewczynki. Jedna pętla wisi wyżej, druga niżej. To pewnie korale mamy. Z czyściutką, umytą buzią kontrastują brudne rączki. Nie jakieś bardzo, ale jednak brudne. Jak zjesz tłustą kiełbasę z ogniska, trzymając ją w palcach, albo jak obierzesz parę grzybów, to dłonie masz w charakterystyczny sposób brudne. Ta dziewczynka ma właśnie takie dłonie. Widzisz ją? I jeszcze jedno. Jest ładna. Miałem przyjemność odprowadzać córeczkę do żłobka i odbierać ją. Zakolegowałem się przy okazji z maluchami. Piątka, żółwik, fajne masz zabawki, co słychać. Wystarczy ukucnąć i zaraz pokazują ci wszystko, co mają w łapkach. Dzieciaki przytulaki. uśmiechnięte, niewinne, pełne ufności i nadziei. Któregoś razu przyleciała gromadka do drzwi i pokazują zabawki. Zobacz, co mam, zobacz, co zrobiłem, teraz ja pokażę. I jeden chłopczyk, zamiast pokazać mi zabawkę, powiedział najsmutniejsze słowa na świecie. Miał spuszczoną główkę i wyjątkowo smutną buzię. A reszta ferajny zamilkła na chwilę. Powiedział: mój tata się dziś wyprowadził, a mi zabrakło języka w gębie. Co się stało? Stała się rzecz dla dziecka straszna. Będzie miało dziurę w małym sercu, które dopiero rośnie. Dziurę nieuleczalną i krwawiącą przez całe życie. Pojawi się u niego tęsknota bolesna i poczucie winy. Tatuś, tata, tato. Ten chłopiec rzadziej będzie wymawiał te słowa. A ojciec ma do spełnienia wyjątkowo ważną rolę w życiu dziecka. Ojciec, tak myślę, wyznacza wartości, ojciec wyznacza kierunki, ojciec stawia poprzeczki do przeskoczenia. Jakby to inaczej ująć, ojciec uczy samodzielnego myślenia, samodzielnego życia, uczy dawać sobie radę. Ojciec uczy latać swoje pisklęta. Dzieci przychodzą właśnie do ojców po najważniejsze wartości w życiu, a ojciec te wartości powinien dziecku przekazać. A jak ojca nie ma, ten 3-letni chłopczyk miał wówczas takie smutne oczy, jak dziewczynka z fotografii. Stoi ona sobie za odrapanym oknem pomalowanym kiedyś na zielono, za szybą przymocowaną przy rdzewiałymi gwoździkami i ukruszonym rogiem. Kadr obejmuje tylko dolną szybę i kawałki odrapanej ramy. Dziewczynka opiera głowę o poprzeczkę między szybą dolną a górną. Prawą dłonią trzyma pionowy element ramy, podkładając ją jednocześnie wierzchem pod prawą skroń. Lewą dłoń opiera delikatnie paluszkami o szybę na wysokości swojego ramienia, tak jakby chciała czegoś dotknąć. Czegoś, co jej umyka, a szyba przeszkadza. Czegoś delikatnego jak skrzydła motyla. Fotografia jest przepiękna, a spojrzenie zadziwiające. Czysta buzia, owinięta białą chustką i brudne łapki. Wydaje się, że właśnie coś traci na zawsze. Zadumana dziewczynka ze smutnymi oczami zdaje się mówić: tato, nie odchodź. Tato. Było to słuchowisko Zielona farba z cyklu Fragmenty książki Wyobraź sobie. Nazywam się Przemysław Spych. Inne słuchowiska, kontakt oraz informacje znajdują się na stronach www.pespych.com oraz www.sztukaszkolenia.pl. Słuchowisko udostępnione jest na licencji Creative Commons. Możesz je swobodnie rozpowszechniać na następujących zasadach. Podaj źródło. Nie ingeruj w treść. Nie wykorzystuj do celów komercyjnych. Dziękuję.